Cześć! Witamy Cię na podcaście Społeczności Chrześcijańskiej Wrocław Południe. Mamy nadzieję, że to przesłanie, które zaraz usłyszysz, zainspiruje Cię do wiary i głębszej relacji z Chrystusem.
Zapraszam do wysłuchania fragmentu ze Słowa Bożego, na którym oparte jest dzisiejsze kazanie. Pochodzi ono z Ewangelii Łukasza, z 12 rozdziału, od 22 wersetu. Do swoich uczniów powiedział natomiast: dlatego mówię wam, przestańcie martwić się o życie, o to, co będziecie jeść, a także o ciało, o to, w co się ubierzecie. Życie bowiem znaczy więcej niż pokarm, a ciało niż okrycie. Zwróćcie uwagę na kruki, że ani nie sieją, ani żną, nie mają spichlerzy ani stodu i Bóg je karmi. O ile więcej wy znaczycie niż ptaki. Kto z was dzięki trosce może swoje życie przedłużyć o godzinę? Jeśli więc tak małej rzeczy nie potraficie, to dlaczego martwicie się o całą resztę? Zwróćcie uwagę na lilie, jak rosną, nie trudzą się ani nie przędą, a mówię wam, że nawet Salomon w całym swym przepychu nie ubierał się tak, jak jedna z nich. Jeśli więc trawę na polu, która dziś jest, a jutro może być wyrzucona do pieca, Bóg tak przyozdabia, o ileż bardziej zależy mu na was, o ludzie małej wiary. Dlatego wy też nie zastanawiajcie się ciągle, co macie jeść lub pić, i przestańcie żyć w ciągłej trosce. Z tym wszystkim bowiem borykają się narody tego świata. Wasz Ojciec wie, że tego wam potrzeba. To jest Słowo Boże.
Skłonmy nasze głowy. Dobry Panie Boże, dziękujemy Ci za historię Roberta. Dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś tym, który pozwala nam znaleźć sens. I Ty jesteś tym, który mówi nam, jak to wszystko się skończy. I z Tobą skończy się dobrze. Dziękujemy Ci. Amen. Myślę, że nie trzeba nas przekonywać, że życie niesie ze sobą zmartwienia. Ktoś nigdy się nie martwił? Zresztą nie trzeba nawet patrzeć na swoje własne zmartwienia. Wystarczy wejść na jakikolwiek portal internetowy onet.pl, żeby przekonać się, dlaczego mamy się martwić. I tam zawsze jest dobra lista tych rzeczy. A Jezus, kiedy stąpał po ziemi ze swoimi uczniami, ten świat, w którym żyli, nie różnił się od naszego. Oni również mieli rzeczy, o które mogli się troszczyć, o które mogli się martwić. I teraz jesteśmy w trakcie serii, kiedy Jezus wyszedł z Galilei, podąża do Jeruzalem. W trakcie tej drogi uczy swoich uczniów i uczy nas wszystkich, co to znaczy chodzić z Bogiem. I dzisiaj Jezus, znając życie i patrząc na życie uczniów, mówi o zmartwieniach. A dokładnie mówi, dlatego mówię wam, werset 22, przestańcie się martwić. Dlatego mówię wam, przestańcie się martwić. Gdybyśmy popatrzyli na ten werset tak powierzchownie, to jest on zupełnie niezrozumiały. No bo jak ktoś może ci powiedzieć, przestań się martwić? Po pierwsze, martwię się wtedy jeszcze bardziej, a po drugie, denerwuję się. No bo to brzmi trochę ignorancko. Jakby to było takie proste, przestań się martwić. Ale mam nadzieję, że zobaczymy dzisiaj, że Jezus wcale nie ignoruje powagi naszych egzystencjonalnych lęków, ale raczej wskazuje na pewną drogę, którą jeśli wybierzesz, na tej drodze będziesz mógł wyzbywać się tych zmartwień, które są zbyt ciężkie dla ciebie, żeby nieść, i których nigdy nie powinieneś nieść. Popatrzmy. Musimy zauważyć na początku, że Jezus zwraca się do swoich uczniów. On zwraca się do wierzących ludzi, on zwraca się do chrześcijan. W 30 wersecie on kontrastuje to, co mówi tutaj, z narodami. I tam mówi, narody funkcjonują w zmartwieniach. Narody funkcjonują w zmartwieniach. Ale wy wierzący nie martwcie się. Co znaczy, Jezus nie stara się nas zachęcić tutaj jakimś tanim sloganem, ale otwiera oczy uczniów na zasoby, które posiadają wierzący ludzie. Które, gdy je zobaczysz, i zaczniesz żyć według tych zasobów, one będą oddalać od siebie ten stały element naszej egzystencji, jakim jest pewien rodzaj zmartwień, które cię przygniatają. Tak więc popatrzmy na te słowa Jezusa w dwóch punktach. Po pierwsze, przestań i po drugie, popatrz. Przestań i popatrz. Najpierw przestań. Werset 22. Dlatego mówię wam, przestańcie martwić się o życie, o to, co będziecie jeść, a także o ciało, o to, w co się ubierzecie. Życie bowiem znaczy więcej niż pokarm, a ciało niż okrycie. Werset 29. Dlatego wy też nie zastanawiajcie się ciągle, co macie jeść lub pić i przestańcie żyć w ciągłej trosce. Ten fragment jest kontynuacją nauczania Jezusa, które rozpoczęliśmy tydzień temu. I w tamtym fragmencie Jezus mówił do nas o chciwości. O tym, że chciwość jest zbudowana na fałszywym przekonaniu, że jeśli coś otrzymasz, że musisz to mieć, aby spełnić pragnienie swojego serca. I tam Jezus daje nam przypowieść, podaje nam historię o człowieku, który postanowił tak, zburzę stodoły, zbuduję sobie większe i tam zgromadzę całe moje zboże oraz moje dobra. Potem powiem swojej duszy, duszo ma, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat, odpocznij, najedz się, napij i baw się dobrze. Ale Jezus mówi, to się nigdy nie wydarzy. To się nigdy nie stanie, ponieważ chciwość nigdy nie zaspokoi twoich potrzeb. Potrzeb twojej duszy. Dlatego, że chciwość szuka zaspokojenia, której nigdy nie znajdzie, bo szuka w złym miejscu. Tak więc tego szuka chciwość. Ale dzisiaj Jezus nie mówi o chciwości, ale mówi o zmartwieniach. I czego szukają zmartwienia? I zauważcie, że Jezus daje nam drugą historię. Drugi przykład. Zauważcie, że dzisiaj Jezus mówi, a kto z was dzięki trosce o swoje życie może przedłużyć je chociaż o godzinę. Innymi słowy, nie jesteś w stanie kontrolować swojego życia. Czy naprawdę myślisz, że możesz wziąć swoje życie w swoje ręce i kontrolować każdy jego scenariusz? Odpowiedzią jest absolutnie nie. I teraz zauważ. Chciwość chciała dodać stodoły, a troska chce dodać godziny. Chciwość szukała satysfakcji, a troska szuka kontroli. I teraz widzimy, teraz możemy zobaczyć, o jakich zmartwieniach mówi Jezus. Kiedy Jezus mówi, nie martw się, to mówi, nie martw się o te rzeczy, które nie są w twojej kontroli. Nie martw się o te rzeczy, które nie są w twoich rękach, ale ty bardzo chcesz, aby były. Dlatego to, co mamy przestać, to starać się kontrolować to, co nie jest w naszej kontroli, bo właśnie to te rzeczy prowadzą nas do zamartwiania się. Żyjemy w świecie, w którym nic nie jest pewne. Dlatego zastanawiamy się, co się stanie ze mną, jeśli. I tutaj w te jeśli możesz włożyć, każdy z nas może włożyć coś innego. Co się stanie ze mną, jeśli stracę pracę? Jak sobie poradzę w życiu? Co się stanie ze mną, jeśli mój mąż przestanie mnie kochać? Co się stanie ze mną, jeśli moje dziecko zachoruje? Każdy z nas ma pewne, co się stanie, jeśli. To są scenariusze, które absolutnie nie są w twojej kontroli, ale chcesz sobie pomóc, chcesz spróbować je kontrolować. Rozmyślasz, analizujesz, zastanawiasz się nad planem awaryjnym. Innymi słowy, starasz się kontrolować wszystkie ewentualności, ale zamartwianie się o te rzeczy nigdy nie doprowadzi do poczucia kontroli. Zawsze będziesz miał kolejny powód, aby się zamartwiać, ponieważ zawsze będzie coś w twoim życiu, czego nie będziesz w stanie kontrolować. Dlatego Jezus mówi, on nie mówi, że wszystkie nasze zmartwienia z definicji są złe. Czytamy, że apostoł Paweł martwił się o młody kościół w Koryncie, i to zmartwienie powodowało u niego poczucie troski, dlatego pojechał do Koryntu, dlatego napisał list, dlatego modlił się o Korynt. Jezus nie mówi, że każde zmartwienie jest złe. Zmartwienie też nie jest, kiedy Jezus mówi, nie martw się, nie mówi też, bądź leniwy, nic nie rób. Ale to, co Jezus mówi, to nie martw się o efekty twoich starań, które nie są w twoich rękach. Nie staraj się kontrolować to, co nie jest w sferze twojej kontroli. nie martw się o efekty twoich starań. To znaczy, masz pracę i w twoich rękach jest to, żeby tam się dostać, ponieważ Bóg dał ci pracę, dał ci ręce. I w twojej gestii jest to, aby wykonać tą pracę jak najlepiej. Ale nie możesz kontrolować efektów tej pracy. Nie możesz kontrolować to, czy twój szef będzie dobrym szefem, czy nie. Czy twój szef da ci podwyżkę, czy nie. Czy twój szef będzie z ciebie zadowolony, czy szefowa, czy też nie. To nie jest w twojej kontroli. Możesz troszczyć się o swoje dzieci i robić to, co najlepiej potrafisz, ale to nie w twojej kontroli jest to, czy twoje dziecko będzie posłuszne, czy nie. Jakie wybory wybierzesz, czy też nie. To już nie jest w twojej kontroli. Możesz aplikować o pracę, ale nie jest w twojej kontroli to, czy tą pracę dostaniesz, czy nie. Te rzeczy, które naprawdę nas zjadają od środka, które zjadają nas od środka, które nas męczą, które nas wykańczają, to zazwyczaj nie troska o te rzeczy, które są w naszej kontroli, ale troska o te rzeczy, które nie są, a które staramy się, aby były. Jezus mówi: przestań. Przestań. To nie jest praca, która została zlecona tobie. Nie jesteś w stanie dodać ani godziny do twojego życia. To jest praca, która została zlecona tylko i wyłącznie Bogu. On sam sobie ją zlecił. To On jest tym, który dodaje godziny do twojego życia i odejmuje. Stresujesz się, zamartwiasz się, ponieważ postawiłeś się w roli Boga. Ponieważ wziąłeś w swoje ręce tylko to, co Bóg może zrobić. Kiedy byłem nastolatkiem, szukałem swojej pierwszej pracy i znajomy załatwił mi pracę na budowie. Więc tak bardzo chciałem tę pracę, że kiedy majster zapytał mnie, co potrafię zrobić, powiedziałem: wszystko. W życiu na budowie nie byłem, ale wszystko. A co ten zaśmiał się głośno, wiedział, że nie potrafię nic i dał mi szpachelkę i wiadro do zaprawy, żebym narzucił na ścianę, przygotowując na drenaż. Do dzisiaj nie mam pojęcia, o co chodzi. Pamiętam, że stałem tam w tej dziurze, przede mną była ta duża ściana i ręce trzęsły mi się jak galareta, bo nie miałem pojęcia, jak to zrobić. Nawet nie wiedziałem, jak wyciągnąć to z tego wiadra, a co dopiero rzucić to na ścianę. Wszyscy obok mnie byli w spokoju, nie wiedzieli, co robią, ale ja byłem przerażony. Kiedy zamartwiamy się, kiedy staramy się kontrolować przyszłość, to nic dziwnego, że nasze dusze i nasze serca trzęsą się jak galareta. Ponieważ postawiliśmy się w miejscu pracy, której nigdy nie będziemy w stanie unieść. Ona nigdy nie miała być dla nas. Tylko Bóg jest w stanie kontrolować przyszłość. Każdy może nauczyć się to, jak rzucać zaprawę na ścianę, ale nikt z nas nie będzie w stanie nauczyć się tego, jak kontrolować przyszłość. Zawsze twoje serce będzie się trzęsło. Kiedy wybuchła pandemia, pamiętam, rozmawiałem z moim dobrym znajomym, który jest... W tamtym momencie był prezesem ośrodka chrześcijańskiego, który zatrudniał bardzo wielu ludzi. I kiedy wybuchła pandemia, oczywiście tych wielu ludzi praca była niepewna, ponieważ ośrodek nie funkcjonował. I pamiętam, kiedy w tej rozmowie on powiedział do mnie takie zdanie, które utkwiło w mojej głowie. Karol, może gdyby coś było w mojej kontroli, to bym się stresował. Ale wiedząc, że nic nie jest w mojej kontroli, ale wszystko jest w kontroli Boga, jakoś to daje mi pokój. W ogóle się nie stresuję. Nie wiem, czy w swoim życiu kiedyś doszliście do tego miejsca, kiedy próbowaliście wszystkiego. Naprawdę próbowaliście wszystkiego i wreszcie byliście już tak wykończeni, mieliście tak dość, że powiedzieliście: ja już nie daję rady. Boże, oddaję to w twoje ręce. Ja mam dość. Ty zrób, co chcesz. I wtedy, kiedy powiedzieliście: ty zrób, co chcesz, nagle poczuliście tą ulgę. I ten pokój. Jezus mówi: przestań. Nie dopiero wtedy, kiedy będziesz już wykończony, ale przestań teraz. Przyjdź do mnie na samym początku. Jezus powiedział: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście zmęczeni, a ja wam dam co? Ukojenie. Ja wam dam odpoczynek. Dla waszych dusz, które starają się zapewnić wszystko w swoich rękach, tak jakby wszystko było w twoich rękach. Nie próbuj sam. Przyjdź do mnie. Zobacz perspektywę, zobacz rzeczywistość z mojej perspektywy. Dlatego pierwsze: przestań. Nie staraj się kontrolować przyszłości. Pozwól Bogu być Bogiem. To jest ta najtrudniejsza rzecz w naszym życiu. Pozwól Bogu być Bogiem. Zamiast tego, zamiast kontrolowania swojego życia, popatrz. I najpierw popatrz na kruki i lilie. Werset 24. Zwróćcie uwagę na kruki, że nie sieją ani żną, nie mają spichlerzy ani stodu, a Bóg je karmi. O ile więcej wy znaczycie niż ptaki. Werset 27. Zwróćcie uwagę na lilie, jak rosną. Nie trudzą się ani nie przędą, a mówię wam, nawet Salomon w całym swoim przepychu nie ubrał się tak, jak jedna z nich. Ciekawa rzecz na temat kruków. Nie wiem, czy wiecie. Kruki nie mają umowy o pracę. Kruki nie sieją, kruki nie pracują, kruki pracują tylko dziobami, nie budują spichlerzy, nie przygotowują sobie jedzenia na jutro. Kruki są zdatne na to, co znajdą swoim dziobem następnego dnia. I Jezus mówi, a jednak żyją. A jednak żyją. A żyją dlatego, ponieważ Bóg jest obecny w ich życiu i Bóg troszczy się o nich każdego dnia. Każdego dnia, kiedy się budzą, żeby jeść, Bóg jest z nimi. Jezus mówi, jeśli Bóg jest z krukami, to tym bardziej Bóg jest z tobą. Możesz oddać Bogu kontrolę nad tym, czego nie możesz kontrolować, ponieważ Bóg i Jego obecność jest z tobą. A z Jego obecnością przychodzi Jego troska. Podobnie mówi, popatrz na lilię. Komentarze mówią, że Jezusowi chodzi ogólnie o kwiaty, które rosną w Galilei, nie byłem, i które rzekomo mają przepiękny, purpurowy anemon. To taka korona kwiatu. I tamtejsi ludzie porównują ten anemon do purpurowej szaty Salomona. Rzekomo jest tak piękna, jest tak wspaniała. I teraz Jezus zwraca uwagę, że Bóg nie tylko jest obecny i troskliwy z krukami, ale Bóg jest również szczodry. Ponieważ kwiat, który ma żywotność kilka tygodni, ten kwiat mógł być szary, mógł być brzydki. Jego żywotność to kilka tygodni, a Bóg uczynił go pięknym. Ponieważ Bóg jest szczodrym Bogiem. Czyni piękne nawet to, co jest chwilowe. Troszczy się o każdy aspekt stworzenia i robi to wspaniale. Dlatego Jezus mówi, popatrz, 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 jak troskliwy jest Twój Bóg. Popatrz, że On jest Bogiem, który jest obecny w Twoim życiu, z swoją troską i jest Bogiem, który jest szczodry, który jest hojny. I kiedy poddasz się Jego kontroli, doświadczysz Jego obecności, Jego troski i Jego hojności. I te rzeczy stają się prawdziwe na poziomie Twojego serca. Dlatego wtedy będziesz mógł usłyszeć słowa Jezusa, nie zamartwiaj się i dopiero wtedy będziesz w stanie je zrozumieć. One nie będą Cię denerwować, nie będą Cię irytować, ponieważ zobaczysz dlaczego. Tak, głupi jestem, dlaczego mam się zamartwiać? Mój Bóg jest obecny, mój Bóg jest hojny, mój Bóg jest troskliwy. Ale musisz zobaczyć coś jeszcze, ostatnia rzecz. Że Bóg jest Twoim Ojcem. Wasz Ojciec wie, czego Wam potrzeba. I w tym tkwi cały argument Jezusa. Na tym polega wyjątkowość tego, co do nas mówi. Stałeś się dzieckiem Boga. Pan Bóg troszczy się o całe Twoje stworzenie. Tak? Wiemy o tym, Bóg umiłował każdego człowieka, Jana 3,16. Ale nie każdy może przychodzić do Boga jak do swojego ojca, ale tylko ci, których Jezus uczynił swoim bratem i swoją siostrą. Jana 1,16. Narody przychodzą do Boga jako do Stworzyciela. Tylko chrześcijanie mogą przyjść do Boga jako do swojego ojca. Jest tylko jedna osoba, która może obudzić króla o 3 nad ranem i tą osobą jest dziecko. Jezus pokazuje nam, jak wyjątkowa jest nasza relacja z Bogiem. On stał się naszym ojcem. Nie musimy mieć wszystkiego pod kontrolą, ponieważ On stał się naszym ojcem. Ale nie tylko jest ojcem, On jest dobrym ojcem i On wie, jak być dobrym ojcem. A wiesz dlaczego? Ponieważ Bóg zawsze był ojcem. Nie było czasu w historii stworzenia, kiedy Bóg nie był Ojcem. Popatrzcie. Ojcostwo jest najlepszym wyrazem tego, kim jest Bóg. I widzimy to choćby w Łukasza 9:24, kiedy na Górze Przemienienia Bóg powiedział o Jezusie: to jest mój Syn, mój wybrany, Jego słuchajcie. Wiecie, co to znaczy, że to jest mój Syn, mój wybrany? To nie znaczy, że Bóg w którymś momencie historii wszechświata wybrał Jezusa jako swojego Syna, ale to znaczy, że On jest mój Syn wybrany od początku wieczności i jako druga osoba Trójcy Jezus zawsze od historii wszechświata i wszechczasów, czyli taki, który nie ma początku, od początku, którego nie było, Jezus zawsze był Synem. To znaczy, że Bóg zawsze był Ojcem. To znaczy, że Bóg, zanim stworzył świat, czyli zanim stał się stworzycielem, który ma określony czas, Bóg był Ojcem. Nie ma lepszej definicji Boga niż Jego ojcostwo. Ponieważ to jest ta tożsamość, która jest z Nim przez całą wieczność, od początku do końca. Nie było momentu w historii wszechświata, w historii wieczności, żeby Bóg nie był Ojcem. Dlatego Bóg wie, jak być Ojcem. On wie, jak być dobrym Ojcem. Dlatego apostoł Paweł w 3 rozdziale listu do Efezjan mówi: dlatego zginam moje kolana przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi wywodzi swoje imię. Bóg wie, jak być Ojcem. On wie, jak być dobrym Ojcem. On jest jedynym Bogiem, jedynym Ojcem, który zna ojcostwo od samego początku i który nadaje ojcostwo każdemu ojcu, i On jest jedynym doskonałym Ojcem. Od początku wieczności On troszczy się o Chrystusa jako Ojciec. Dlatego John Newton powiedział kiedyś: chrześcijanie nie muszą się martwić. Nie muszą się lękać, ponieważ Bóg ostatecznie wszystkie złe rzeczy zamieni w dobre. Dobrych rzeczy nigdy nie będziemy mogli stracić, a to, co najlepsze, jest ciągle przed nami. Ponieważ Bóg jest dobrym Bogiem. Problem polega na tym, że my nie zawsze w to wierzymy. My nie wierzymy w to, że albo Bóg jest Ojcem, albo ja jestem Jego dzieckiem, a jeśli jest dobrym Bogiem, to nie wierzymy, że jest dobry dla mnie. Albo w ogóle mamy wątpliwości, czy On zawsze jest dobrym Bogiem i zawsze jest dobrym Ojcem. Ale zamiast myśleć tak, musisz popatrzeć. Popatrz na to, jak kiedy Jezus umierał na krzyżu, byli ludzie, którzy przechodzili obok Niego i mówili: innych ratował, a siebie nie może. Innych ratował, a siebie nie może. Oni myśleli, że Jezus zostawił, oni myśleli, że Bóg zostawił tego człowieka dlatego, bo jest złym człowiekiem. Tymczasem okazało się, że Bóg zostawił Jezusa dlatego, bo my jesteśmy złymi ludźmi. Bóg jako dobry Ojciec z troski o Ciebie i o mnie oddał to, co miał najlepsze. Oddał to, co miał od wieczności. Oddał to, co kochał od wieczności. Oddał swojego Syna, aby zatroszczyć się o Twoje potrzeby, aby pokonać problem grzechu i aby dać Ci wieczność i aby uczynić Cię swoim dzieckiem. Jeśli to Cię nie przekonuje, to nic Cię nie przekona. Ale to ma moc, aby zmienić Twoje serce i naprawdę przekonać Cię, aby żyć w taki sposób. Ponieważ tam na krzyżu Jezus wisiał dla Ciebie. Tam na krzyżu Jego miłość wisiała dla Ciebie. Tam na krzyżu Bóg oddał to, co miał najlepsze, aby przekonać Twoje serce do tego, aby Mu zaufać. I im bliżej ta prawda stanie się rzeczywista na poziomie Twojego serca, tym bardziej to oddali każde zmartwienia. Bo dlaczego miałbym martwić się tym, co nie jest w moich rękach, pod moją kontrolą, kiedy jest pod kontrolą Boga, który jest moim Ojcem, który jest obecny, który się troszczy i który jest szczodry? Pomódlmy się. Dobry Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś, no właśnie, naszym Ojcem. Pozwól nam, aby ta prawda przenikała do naszych serc, aby przekonywała nas każdego dnia. Może nie każdy z nas miał dobrego ojca na ziemi, ale nawet dobry ojciec nie jest w stanie oddać tego, jak wspaniałym ojcem jesteś Ty. Obecnym, troskliwym, który oddał to, co najlepsze, abyśmy my mogli stać się Twoimi dziećmi. Panie, dobry Ojcze, powierzamy nasze życie w Twoje ręce. Ty je zabierz, kontroluj. Oddajemy Tobie wszystkie nasze zmartwienia. I w Tobie mamy pokój. Amen.